TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Piotr Pacewicz, prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Dzień dobry, redaktorze.
Dzięki za zaproszenie, dzień dobry.
Dziękujemy za twoją obecność. Gdybym dzisiaj rano miała naszym słuchaczom i słuchaczkom zapowiedzieć naszą rozmowę, to pewnie bym powiedziała, że będziemy się zastanawiać, jak należy postępować z amerykańskim prezydentem. Czy należy go nieustannie chwalić, bo to lubi, to działa, wręcz płaszczyć się przed nim, jak robi to między innymi sekretarz generalny NATO, który taki sposób działania sobie wybrał wobec Donalda Trumpa. Czy należy udawać, że deszcz pada, kiedy amerykański przywódca na przykład opluwa żołnierzy sił sojuszniczych biorących udział w amerykańskich misjach, bo ty napisałeś o reakcji polskich polityków właśnie na te słowa amerykańskiego prezydenta tekst zamieszczony na portalu OKO.press. No ale trochę mamy więcej informacji na temat tego, jak działa amerykańska administracja po dzisiejszym wpisie i decyzji amerykańskiego ambasadora w Polsce. No to porozmawiajmy, czy powinniśmy się oburzać, bo na przykład Ireneusz Raś z Polskiego Stronnictwa Ludowego trochę się chyba oburzył, jak to ujmował, happeningiem Włodzimierza Czarzastego, że może nie powinien jednak krytykować Donalda Trumpa, że może lepiej było milczeć na temat tej prośby do niego skierowanej o poparcie wniosku o przyznanie Nobla Donaldowi Trumpowi, więc raczej miałam takie wrażenie, słuchając ministra Rasia, że nadmiarowa była nie reakcja Toma Rose'a, ale Włodzimierza Czarzastego.
No tak, zapraszając pana Rasia, prawdopodobnie chciałaś rozmawiać z nim o olimpiadzie, między innymi. Tymczasem
o igrzyskach.
Tak samo,
bądźmy tak precyzyjni.
Tak, o igrzyskach. Tak samo jak nasza rozmowa musi dostać dodatkowy kontekst. No ja słuchałem z fascynacją tę rozmowę z panem Rasiem, zwłaszcza ten fragment, kiedy on powiedział, tak właśnie cały czas sapiąc i narzekając na Czarzastego, powiedział, no bo jeżeli nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj to. I tutaj aż się prosiło, żeby poleciał Słonimskim, prawda?
Przyzwoicie się, zachowaj.
Tak, to przyzwoicie, a on skończył to milcz. I to jest właściwie kwintesencja tej sytuacji, tego wyboru politycznego, przed którym stoją politycy na całym świecie, wobec kogoś takiego jak Trump, niebywała postać. Jak to robić? Czy stosować tę strategię właśnie ugłaskiwania, tego apeasement angielskiego, pomijać wątki niewygodne, przymilać się, fałszywie chwalić i wyrażać podziw, czy też twardo stawać na gruncie swoich przekonań i swoich wartości i swoich interesów też, prawda? I no, ostatnio Trump poniósł właściwie takie trzy bardzo wyraziste porażki dzięki temu, że napotkał na zdecydowany opór. No jedna to była próba podboju Minneapolis, która się nie powiodła, bo opinia publiczna jednak powiedziała nie w Stanach. Druga to była próba podboju Grenlandii, która zakończyła się no, kompromitacją właściwie, prawda? I takim wycofaniem się całkowitym z tego absurdalnego skądinąd pomysłu.
Przynajmniej na razie.
Tak, przynajmniej na razie. No a trzecia rzecz to Rada Pokoju, która w Polsce prawdopodobnie będzie teraz przedmiotem wojny politycznej, która no, też na razie jest porażką wielką, bo tam poza jakoś służalczym wobec Trumpa, Izraelem i jeszcze kilkoma innymi państwami tego typu i Białorusią, no są niby dwa kraje europejskie, znaczy Unii Europejskiej, Węgry i Bułgaria, są trzy kraje z G20, ale Indonezja, Argentyna i Turcja, ale no to nie jest, on nie dostał poparcia ten projekt, prawda? I wydaje mi się, że w tej reakcji ambasadora są dwa elementy, które trochę tłumaczą tę jego bardzo ostrą reakcję. Jeden to jest po prostu to, bo on prawdopodobnie musiał to skonsultować jednak z centralą, prawda? Mm-hmm. I wydaje się, że tamten nastrój w centrali się robi trochę histeryczny, no bo nie...
Nerwowo jest, tak?
Nerwowo, tak, robi się nerwowo. I to jest jedna rzecz. No a druga to jest osobowość polityczna pana Rose'a, który pamiętajmy, że jest takim no, ognistym konserwatystą, zagorzałym syjonistą wychowanym właściwie na izraelskiej polityce, można powiedzieć, bo bardzo wiele lat spędził w Jerozolimie. No jednocześnie z drugiej strony zawsze zajmował stanowisko proukraińskie. Więc no, to wszystko razem układa się w taką konstrukcję, że ten nasz marszałek wystąpił w roli trochę takiego harcownika politycznego, który, ja się zgodzę z Rasiem w jednym, że on no, nie przebierał w słowach, prawda? To znaczy, jeżeli on mówił, że to używał słów typu haniebne, że to jest, że nie zasługuje i tak dalej, no to powiedział tak, jak publicysta może powiedzieć, no, jak na polityka może oczko za daleko, ale też myślę, i już kończę, żeby też nie zagadać, to wydaje mi się, że też Czarzasty po prostu gra tutaj w grę lewicy, która zobaczyła swoją szansę w tym antyamerykańskim nastroju, który w Polsce bardzo rośnie, co widać po sondażach. No, przeatutował Zandberga, który też narzeka na Trumpa, ale w jakże kulturalny sposób i wyważony w porównaniu z Czarzastym. No i postanowił zaistnieć politycznie jako taka zdecydowana, wyrazista postać, odwołując się do tych wartości, które my wszyscy odczuwamy, to znaczy naruszenia narodowej godności, co zresztą Tusk bardzo się to też spodobało, jednoznacznie skomentował z Kijowa, mówiąc, że trzeba się szanować, a nie pouczać.
Bo tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. Bo my tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze te reakcje Włodzimierza Czarzastego na wypowiedź Donalda Trumpa dla telewizji Fox News z 22 stycznia. Nigdy ich nie potrzebowaliśmy, nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy. Powiedzą, że wysłali jakieś wojska do Afganistanu, czy tu, czy tam i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Tak mówił Trump, jeszcze okrasił to takim lekceważącym uśmieszkiem. No i to jest tak, że jeżeli są te dwie metody, albo bronimy swoich wartości, swoich interesów, albo też próbujemy właśnie jakoś się przymilać, być pochlebni wobec Trumpa i udajemy, że pewnych wypowiedzi nie dostrzegamy, no to chyba zapunktowali ci liderzy, którzy jednak potrafili wyrazić swoje oburzenie tymi słowami wprost i bez owijania w bawełnę, na przykład premier Wielkiej Brytanii. Ty analizowałeś reakcję polskich polityków, o czym już mówiliśmy. Reakcja Karola Nawrockiego została przez ciebie określona jako polemika widmo, tak? Reakcja Kosiniaka-Kamysza jako grzeczna krytyka i nie po nazwisku, bo nazwisko Trump nie pada. Podobnie Radosław Sikorski, także bez nazwiska Trumpa. Donald Tusk wprawdzie zamieszcza nazwisko Trumpa, ale wpis jest za słaby w twojej ocenie. I dopiero Czarzasty, który nie popełnił wpisu, ale nagrał wideo, i powiedział w nim tak, prezydent Trump odniósł się w sposób pogardliwy w stosunku do żołnierzy innych niż amerykańscy, którzy walczyli na misjach. To jest wypowiedź skandaliczna. No i też ta krytyka Czarzastego uderzała w Nawrockiego, że reakcja Nawrockiego na te słowa Trumpa jest po prostu nieadekwatna. No i sam napisałeś o tym, że jeżeli chodzi o te reakcje, to Nawrocki klęczy na obu kolanach, Kosiniak na jednym, Tusk i Sikorski unoszą się z tych kolan, ale dopiero Czarzasty stoi wyprostowany i poucza Nawrockiego, ostro oceniając Trumpa. No i teraz tak. Ten drugi obszar, tak? Czyli reakcja Czarzastego na prośbę o poparcie wniosku o przyznanie Nobla Trumpowi. Tutaj nie było mocnych słów, wbrew temu, co pisze Tom Rose. Było o tym, że nie zasługuje na Nobla, ponieważ prowadzi politykę siły, transakcyjną i destabilizuje sytuację międzynarodową. No była to opinia marszałka Sejmu, z którą Tom Rose czy Donald Trump mogą się nie zgadzać, ale czy to jest powód, żeby zrywać stosunki z drugą osobą w państwie? I to w taki sposób, mam wrażenie, no też oburzający jednak, bo ten wpis był oburzający.
Nie no, wpis ambasadora jest absolutnie oburzający. I to jest taki, no jak się domyślamy, to tego rodzaju połajanki z politycy w czasach dawno minionych mogli słyszeć z ambasady sowieckiej jeszcze, prawda? Ale nie publicznie. No tutaj w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko się odbywa po prostu...
W mediach społecznościowych, tak.
Tak, tak. To usłyszeliśmy, zobaczyliśmy taką po prostu arogancję obrażonego, naburmuszonego, urażonego króla świata, prawda? Bo mi się wydaje, że to jest, że ten monarszy element w postępowaniu Trumpa i jego dworzanina, jakim jest ambasador, no jest niezwykle wyrazisty. Więc
normalnie namiestnik.
Tak, tak, tak. To znaczy jeszcze, więc wydaje mi się, że to po prostu, że to należy tłumaczyć takim właśnie zdenerwowaniem monarchy, któremu nie wszystko wychodzi, a ostatnio wychodzi mu coraz mniej, i który po prostu na tej Polsce się w tym momencie straszliwie rozczarował, prawda? Dlatego, że Polska w tej Radzie Pokoju byłaby no, bezcennym zupełnie asetem takim, prawda? Wartością dodaną. No bo to jest kraj jednak z jakąś reputacją. Kraj, który jest w tej chwili podziwiany na świecie za swój rozwój. Ciągle czytamy gdzieś, że super Polska, wspaniała Polska i tak dalej. Więc to by był aset. No i tutaj ta reakcja Czarzastego musiała go po prostu niesamowicie zdenerwować. Zwłaszcza, że no, jednak to było takie personalne. Bo można było powiedzieć coś ogólnie. No, nie namawiam do milczenia, jak pan wiceminister sportu, ale no, jakiś pewien element ogłady mógł być troszkę większy. Natomiast moim zdaniem Czarzasty w ogóle od czasu, kiedy został marszałkiem, niesamowicie na przykład mnie zaskoczył, choć moją redakcyjną i twoją redakcyjną koleżankę Agatę Szczęśniak nie, że występuje w roli takiego jastrzębia, prawda? Mm-hmm. Który po prostu no kuje.
No wchodzi w ostry spór z Nawrockim, Nawrocki z Czarzastym, tak? Ale wracając do tego fundamentalnego pytania. Jaka metoda, czy metoda ugłaskiwania, czy metoda oporu i obrony wartości i interesów? No bo historia oczywiście nam pokazuje, że ta polityka, kiedy jesteśmy ulegli wobec zazwyczaj coraz dalej idących żądań polityków, którzy nie znają miary i często nie przywiązują uwagi do wartości demokratycznych, nie kończy się dobrze. Natomiast też pojawiają się takie sformułowania, że Trump należy do tego gatunku polityków, którzy podobnie jak Putin rozumieją tylko argument siły. I że właśnie ta uległość może w krótkiej perspektywie wydaje się niektórym, że się będzie opłacać, ale mam wrażenie, że w perspektywie długofalowej to już niekoniecznie.
No ja myślę, że to, co zrobił Starmer, nawiasem mówiąc, jest szalenie interesująca, była też bardzo twarda reakcja premier Meloni, prawda?
Oczywiście. Meloni, tak.
Która przecież jest wielką admiratorką, przyjaciółką nieomal Trumpa. Natomiast to, co zrobił Starmer, to jest takie, gdzieś mi się wydaje, wzorcowe, dlatego że on był bardzo kategoryczny, komentując te słowa o tych nieszczęsnych sojusznikach NATO. Powiedział, prawda, że uznaje uwagi Trumpa za obraźliwe i szczerze mówiąc przerażające, no to mocno powiedziane, ale już na przykład na pytanie, czy wystąpi z prośbą o przeprosiny, powiedział, że tego nie deklaruje, ale tylko, że gdyby on sam powiedział coś takiego, to z pewnością by przeprosił. Więc gdzieś, czyli on kategorycznie postawił sprawę godności i jakby reakcji społecznej z Wielkiej Brytanii.
To ja zacytuję. Uznaję uwagi prezydenta Trumpa za obraźliwe i szczerze mówiąc przerażające.
No tak, zgoda. Ale potem właśnie troszkę jak gdyby się wycofał. Mi się wydaje, że to z Trumpem póki to jednak jest człowiek, który trzyma w ręku te guziki atomowe, zwłaszcza teraz, kiedy...
Trzeba ostrożnie, tak?
Tak, trzeba jednak jakoś tak próbować grać na tych dwóch fortepianach jednocześnie. To znaczy nie wolno robić tego na kolanach, bo to po prostu będzie tylko rozkręcało tę politykę łamania wszelkich
i nie
wartości.
Można być agresywnym.
Ale jednocześnie nie podkładać się jakimiś agresywnymi sformułowaniami, tylko bardziej kategorycznie to formułować te charakterystyczne, że Carney, który w Davos pokazał, jak jest zdecydowany, ostry i odważny, sam na tę sprawę tych sojuszników zareagował łagodnie.
Musimy kończyć, Piotrze. Tak. Więc postawię ci tutaj kropkę. Piotr Pacewicz, prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, był moim państwa gościem. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj. A za chwilę oczywiście TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.